Powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, Jan Sawicki, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ośrodek dla osób bezdomnych przy Caritas, jest Państwa i naszym gościem. Powiedzmy o tym, jakie możliwości, jakie propozycje przy Unii Lubelskiej 15 macie Państwo dla tych, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia.
No to najpierw te takie działania doraźne, czyli kąpiel, pranie.
Pierwszy warunek. Osoba powinna być trzeźwa.
Tak, to jest pierwszy, ale w zasadzie jedyny warunek. Natomiast to taki warunek brzegowy, żeby przestąpić próg i dostać jakąkolwiek pomoc, to jest trzeźwość. Ale muszę powiedzieć, że nie przychodzi do nas dużo osób, które tej bariery nie może pokonać. To owszem jest jakaś to, ale to jest bardzo mało osób, które chciałoby, a ponieważ alkomat pokazuje jakąś zawartość alkoholu po spożyciu i nie możemy temu komuś pomóc.
A jeżeli chciałoby i pokazuje, to mobilizuje się i kolejny raz przychodzi?
Często tak.
Oczywiście już zachowując warunki, prawda?
Tak, czasami musimy tak wręcz troszkę zabawnie powiedzieć osobom, które przychodzą drugi, trzeci, czwarty raz, no i uparcie twierdzą, że no dzisiaj nic nie piłem, no to jeszcze czasem muszę mu powiedzieć, to jeszcze wieczorem nie pij. Albo jak potrzebujesz coś od nas dostać, to najpierw przyjdź, dostań, a piwko później. No bo, alkoholizm jest chorobą. To nie jest tak, że można sobie po prostu powiedzieć, nie piję i przestać pić. Ja cały czas patrzę na to jak na chorobę, niestety. Ale wróćmy do tego, co najpierw. Więc
ktoś przekroczył już próg Caritas.
Łaźnia, pralnia, czyste ubranie. Tak poza umową z miastem jeszcze strzyżemy, robimy zdjęcia do dokumentu, bo się okazuje, że te dokumenty też giną. Bez dokumentu nie można, na przykład nie można podjąć pieniędzy przyznanych przez opiekę społeczną. Opieka przedmedyczna, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty, to są nasze główne zadania.
No i ta możliwość posiłku, skorzystania z posiłku. Jak długo jest czynna ta świetlica, gdzie cieplutko i miło?
Mamy dwa, dzięki za to, że miło. Mamy dwa okresy. Zgodnie z umową z miastem od 1 listopada do końca marca pracujemy bez przerwy od 9 do 17, również soboty, niedziele i wszystkie święta. A od 1 kwietnia do końca października pracujemy od poniedziałku do piątku od 9 do 15. I to już bez świąt i bez weekendów.
No tak, bo to już jest ten okres, kiedy jest ciepło, tak, na dworze.
Domyślam się, że takie godziny też są podyktowane tym, żeby jednak osoby, które stale korzystają z tego ośrodka, może jakoś się mobilizowały, próbowały sobie radzić bez takiej pomocy ciągłej.
Staracie się robić wszystko, żeby to nie było na dłużej, żeby... To jest ogromnie trudne zadanie. Bo zagadnienie wykluczenia, marginalizacji, w pewnym momencie ten człowiek tak się czuje, on już to zaakceptował. Niektóry zaakceptował tę wolność, bo wolność nie ma siły, jest w depresji. Tutaj pojawia się już specjalista.
Tak? Dlatego nie można tych zmian odkładać. Chociaż właśnie też mogę przytoczyć przypadek człowieka, który chyba... Nie wiem, no bezdomnym był. No, też zastanówmy się, co znaczy był bezdomnym, bo jeżeli mieszkał na stacji, a nie miał swojego mieszkania, albo jeżeli na przykład.
Był w trudnych warunkach bardzo.
Na przykład pracował gdzieś przy gospodarstwie i tam mieszkał.
Czasowo pewnie.
No czasowo, tak. No ale właśnie problem bezdomności nie jest taki czarno-biały. To jest bardzo złożony problem. czy ktoś, kto mieszka bardzo biednie w mieszkaniu, w którym już odcięto prąd, odcięto gaz, za chwilę ktoś wybije szybę i nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić kolejny rachunek, to czy to już jest bezdomność, czy jeszcze nie? No, formalnie jest na przykład właścicielem mieszkania, tylko co to mieszkanie daje? No, daje schronienie przed deszczem w zasadzie, bo przed zimnym już nie.
I to także są wasi podopieczni.
Tak. Tak. Amerykanie rozdzielili to gdzieś w jakichś publikacjach, że są bezdomni, którzy jeszcze zajmują właśnie bardzo słabe mieszkaniowo lokale mieszkalne. Ci, którzy zamieszkują przestrzeń publiczną, czyli na przykład altany, pustostany, schroniska i noclegownie. No i zupełnie już tacy bezdomni, którzy mieszkają w kanałach. Na szczęście u nas mam nadzieję, że takich osób jest już bardzo mało lub może ich nie ma, daj Boże.
Wspomniał pan o historii, że pamięta pan pewną historię. Na historiach najłatwiej zatrzymać teraz i zobaczyć, do głowy, co dzieje się z człowiekiem.
Przyszła mi do głowy właśnie historia człowieka, który pewnie z 1/3 swojego życia przesiedział w więzieniu. Już nie najmłodszy człowiek, ale ciągle jeszcze taki fizycznie sprawny, silny.
W sile wieku, jak to mówią.
W sile wieku, tak. Mieszkaniec ogrzewalni też od wielu, wielu lat. No i w zasadzie tak przez takie jakieś... Ja nie wiem, czy to pod wpływem naszych rozmów, czy tak po prostu kiedyś przychodzi do człowieka w któryś poniedziałkowy poranek taka myśl, że może ja bym coś zmienił. Może bym poszedł, może bym trochę popracował, może bym zmienił miejsce. No i tak się na przykład stało.
Udało się.
Tak i tu jestem bardzo przekonany o tym, że nawet ten człowiek pokonał swoje uzależnienie. Bo byłem świadkiem rozmowy z przyjacielem jego, ich rozmowy sprzed wielu, wielu lat, również z czasów
tych trudnych, najtrudniejszych.
Tych bardziej szaleńczych czasów, kiedy oczywiście jeden drugiego, znaczy ten, do którego mój podopieczny trafił, zapraszał go na kieliszeczek czegoś mocniejszego, odmówił i tak bardzo szczerze to wybrzmiało. Ja wierzę w to, że w tej chwili na pewno nie. Może kiedyś jeszcze coś się zmieni, ale w tej chwili dziękuję.
Mówiąc o uzależnieniu, tutaj opierając się na przykładach wielu świadectw, które wybrzmiewają także z naszej anteny w ostatnie środy miesiąca, to jest tak, że ta świadomość chęci zmiany jest ogromnie ważna, żeby cokolwiek zmieniło się w życiu człowieka. Uzależnionego, chorego.
Tak. To jest w ogóle... Jeżeli ktoś nie chce zmiany, to żeby posadzić wokół niego 20 specjalistów, najwybitniejszych w kraju, to nie zrobimy ani kroku do przodu. To właśnie jest ta sytuacja, kiedy osoba akceptuje swój stan. To też się może zmienić, na przykład kiedy się pogorszy zdrowie lub jakieś inne czynniki związane, nie wiem, z poznaniem na przykład innej samotnej osoby.
Samotność jest także źródłem ogromnego bólu i tej marginalizacji.
A w ogóle nawiązanie relacji z drugą osobą jest bardzo silnym bodźcem do tego, żeby bardzo dużo zmienić wokół siebie. Zresztą to jest czynnik, który wiele osób podaje jako powód, dla którego mogliby coś zmienić. Ja nie mówię konkretnie o tworzeniu związków formalnych lub nieformalnych, tylko o po prostu takiej znalezieniu przyjaźni osoby gdzieś tam wykluczonej z osobami gdzieś innymi z otoczenia. Inny taki mój znajomy z ośrodka, niedawno były święta Wielkanocy, wcześniej było Boże Narodzenie i on mi opowiadał, że najfajniejsza Wigilia, którą on miał, to Wigilia, którą spędził na klatce schodowej, gdzieś tam w bloku, bo ludzie mu przynieśli jedzenie i to miał tyle jedzenia wtedy. No, to nam też pokazuje, co powoduje szczęście u kogoś, prawda? To nie zawsze jest biały obrus i elegancka porcelana, tylko może właśnie po prostu spokój i odrobina życzliwości ze strony kogoś przypadkowego w zasadzie.
Przypadkowego. Samotność jest najtrudniejszą chorobą. Dokładając tę samotność do uzależnienia, do problemu alkoholizmu, no to często kończy się właśnie bezdomnością, jak wynika z wielu świadectw. I wtedy, żeby człowiek czuł się godnie, to tu bez waszej pomocy naprawdę ani rusz. Bez pomocy takich ludzi, którzy pochylają się nad osobami wykluczonymi.
Staramy się dołożyć swoją cegiełkę gdzieś tam do tego, bo...
To trudna robota.
Ale nie jesteśmy sami.
Tak jest.
To też my
staramy się... Parę tygodni temu rozmawialiśmy o schronisku przydolnej Panny Marii i o różnych losach ludzkich i o tym, jak to się czasem trafia do takiego schroniska zupełnie przypadkiem, skoro mówimy o przypadkach. No właśnie, ale też wybrzmiewały takie opowieści, słowa, takie doświadczenia z życia wzięte, jak... Ważna jest kwestia obecności drugiego człowieka i w bardzo wielu przypadkach mocnej wiary. Każdy ma inną swoją drogę do tego światełka. No to jest czas, kiedy o świetle mówimy tak dużo. Jeszcze czas oktawy wielkanocnej.
Osoby, które gdzieś tam w sferze duchowej czują pewien
łatwiej.
Niedosyt, też mają możliwość bracia kapucyni. Przychodzą do nas w każdy piątek, zapraszają do kaplicy, która jest na terenie Caritas i tam prowadzą rozważania. Jest też miejsce na rozmowę z osobą duchowną, jeżeli
ktoś
tego akurat potrzebuje.
A terapia? Jest jakaś możliwość systematycznego korzystania z waszych specjalistów, czy proponujecie?
Nasz terapeuta raczej diagnozuje i sugeruje podjęcie tych terapii, a my pomagamy w tym, żeby rozpocząć tą terapię jednak w ośrodkach specjalistycznych. Wiadomo, że terapie zamknięte są, wydaje się, bardziej skuteczne niż te takie dochodzące, bo można się wtedy odciąć od tych czynników, tych wyzwalaczy, czyli od miejsc, od towarzystwa. Więc tak, raczej osoby, które chcą, korzystają z terapii zewnętrznych. Czy na Karłowicza, czy w innych ośrodkach Abramowickiej i tak dalej.
Zdarza się tak, że ktoś, kto przychodził przez dłuższy czas, nie przychodzi nie dlatego, że jego życie dramatycznie się potoczyło, tylko dlatego, że właśnie zdecydował się na, czy gdzieś tam zabłysnęła ta myśl o chęci zmiany i stanął na nogi i wyszedł na prostą.
Oczywiście. To jest najmilsza rzecz. To jest, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mamy takie malutkie szafeczki dla osób, które...
Tak, w korytarzyku, jak się wchodzi.
Tak, nie mają nigdzie...
swojego miejsca.
Tak. Te osoby zawsze chodzą z plecakiem, z torbą, czasami pchają jakiś wózek. I to jest najmilsza rzecz, kiedy ktoś przychodzi i oddaje mi kluczyk.
Opróżnia tę szafeczkę.
I mówi, szafka już jest wolna. Wyjeżdżam lub wyjeżdżam do pracy lub do rodziny lub no, w jakieś inne miejsce. Albo na przykład dostałem emeryturę, stać mnie teraz na wynajęcie sobie stacji, dziękuję bardzo. To w ogóle dziękuję, to jest największa nagroda. Niech to będzie jedna osoba na 100 czy 200, które się przewija przez nasz ośrodek. No to wierzę, że właśnie dla tych osób pracujemy i dla nich będziemy się starać.